Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Audiencja ogólna i pierwszy telewizyjny wywiad Benedykta XVI. To watykańskie aktualności, o których będziemy mówić w dzisiejszym magazynie. Wiele uwagi poświęcimy podpisanemu w Fuldzie przez biskupów Polski i Niemiec wspólnemu dokumentowi o pojednaniu obu narodów. 21 września wita Państwa Beata Zajączkowska. 26 tysięcy pielgrzymów, w tym 3 tysiące Polaków, wypełniło plac świętego Piotra. Papieska katecheza, którą streszczono także po polsku, skupiła się na drugiej części psalmu 132, będącego pieśnią liturgiczną z okazji przeniesienia do Jerozolimy odnalezionej Arki Przymierza.
Pieśń przypomina o obietnicy Boga, który przyrzekł Dawidowi, że to jego potomkowie będą dziedziczyli królewski tron. Owocem tej obietnicy, o ile naród wybrany dochowa wierności Bogu, będzie jego trwałe przebywanie ze swoim ludem. Obecność Boga będzie dla wszystkich źródłem radości i błogosławieństwa. Tej dynastii przypadnie w udziale specjalne zadanie przekazania światu Bożego Pomazańca, Mesjasza. Wspomniany psalm, nawiązując do obecności Boga pośród swego ludu, zapowiada tajemnicę zbawienia wyrażoną przez świętego Jana. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Zwracając się do Polaków, Benedykt XVI pozdrowił szczególnie pielgrzymów przybyłych do Rzymu z podziękowaniem za niedawne beatyfikacje.
Witam pielgrzymów polskich. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, a szczególnie siostry Loretanki, które dziękują Bogu za beatyfikację księdza Ignacego Kłopotowskiego. Pozdrawiam siostry księcia Michalitów. Dziękuję z wami za beatyfikację księdza Bronisława Markiewicza. Niech wasi błogosławieni całosieciele umacniają nas w wiesie. Niech Bóg wam błogosławi.
Przed zakończeniem audiencji Ojciec Święty pozdrowił m.in. przedstawicieli Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Piłki Nożnej UEFA oraz Włoskiej Federacji Futbolu. We współpracy z Papieską Radą Cor Unum i europejskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi we Włoszech instytucje te zorganizowały piłkarskie szkolenie dla młodzieży z 16 krajów Starego Kontynentu. Projekt o nazwie Calcio Cares, uwzględniający także szkolenie dla trenerów i sędziów piłkarskich z krajów ubogich, powstał przed 2 laty po audiencji, której Jan Paweł II udzielił włoskiej drużynie narodowej. Młodzież biorąca udział w projekcie zaprezentowała swe sportowe umiejętności także na placu świętego Piotra tuż przed audiencją, a w pozdrowieniu Benedykta XVI po raz pierwszy znalazło się nawiązanie do sportu.
Cari amici,
drodzy przyjaciele, wasza obecność daje mi sposobność ukazania ważności sportu, dyscypliny, która, jeśli jest uprawiana z poszanowaniem reguł gry, staje się narzędziem wychowania oraz nośnikiem ważnych wartości ludzkich i duchowych. Niech także dzisiejsze wydarzenie przyczyni się do zaangażowania każdego sportowca w budowanie społeczeństwa nacechowanego wzajemnym szacunkiem, do zachowania fair play i do solidarności wszystkich narodów i kultur.
Benedykt XVI po raz pierwszy udzielił wywiadu telewizyjnego. Wczoraj wieczorem przyjął w swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo redakcję programów katolickich Telewizji Polskiej. Wywiad przeprowadził jej szef, ksiądz Andrzej Majewski.
Wywiad dotyczy zasadniczo sylwetki poprzednika, czyli Jana Pawła II. Ojciec Święty w bardzo ciepłych, ale bardzo bezpośrednich słowach mówi przez 15 minut właściwie o swoim poprzedniku. Bardzo nas zaskoczyło, że papież przyszedł bez kartek i to jest naprawdę bardzo osobisty wywiad, bardzo osobiste jakby świadectwo o Janie Pawle II, Benedykta XVI. Pytaliśmy oczywiście też o pielgrzymkę do Polski, o to, co będzie się działo w przyszłym roku. Papież odniósł się bardzo szeroko do tego pytania, zostawił nam wiele nadziei. Ojciec Święty między innymi nawiązuje w tym wywiadzie do słynnego listu biskupów polskich, do biskupów niemieckich, którego 40. rocznicę obchodzimy w tym roku. Spontanicznie sam papież nawiązał do tego, jak mówię, to jest wywiad improwizowany, więc choćby ten wątek, skoro tak głęboko zapadł w świadomości papieża, jest wart podkreślenia. Papież tutaj bardzo wyraźnie mówi, że właściwie to, co Jan Paweł II napisał, ta ogromna spuścizna, która idzie po linii soborowej, jest spuścizną do zachowania, do przekazania dalej. Problem jest teraz tylko, żeby przyswoić sobie ten ogrom spuścizny Jana Pawła II i to stawia sobie jako cel pontyfikatu.
Jedynie przyznając się do całej prawdy i wyrzekając się ducha wyliczania sobie krzywd, unikniemy jednostronnego patrzenia na historię i utorujemy drogę do owocnej współpracy w przyszłości. Słowa te czytamy we wspólnym oświadczeniu biskupów polskich i niemieckich z okazji 40. rocznicy wymiany listów między obu episkopatami. Oświadczenie podpisali w Fuldzie przewodniczący obu episkopatów na posiedzeniu Episkopatu Niemiec z udziałem delegacji biskupów polskich. Druga część tego aktu dokona się w najbliższą sobotę we Wrocławiu.
Nasi poprzednicy, piszą biskupi obu krajów, dokonali swymi listami decydującego kroku na rzecz nowego początku wzajemnych stosunków między naszymi narodami. W niezwykle trudnych warunkach politycznych przez ten znak gotowości przebaczenia położyli oni solidny fundament pod dzieło polsko-niemieckiego pojednania. Podobnie i my dzisiaj czujemy się odpowiedzialni za proces porozumienia, pojednania i przyjaźni polsko-niemieckiej. Biskupi przestrzegają przed działaniami wskrzeszającymi ducha rozliczania krzywd. Są one nieodpowiedzialne, nawet gdy odwołują się do sprawiedliwości. Przed fałszywym pojmowaniem sprawiedliwości przestrzegał cały Kościół Jan Paweł II, który jako arcybiskup Krakowa należał przecież do współautorów orędzia. W encyklice Dives in Misericordia pisał: bardzo często programy, które biorą początek w idei sprawiedliwości, ulegają w praktyce wypaczeniu. Sprawiedliwość sama nie wystarcza bez owej głębszej mocy, jaką jest miłość.
W świetle późniejszych wydarzeń rozumiemy dziś lepiej, iż biskupi swoją wolą pokonania nienawiści i wrogości między Polakami i Niemcami wnieśli również wkład w przezwyciężenie zniewolenia i podziału europejskiego kontynentu. Dziś, gdy po papieżu Polaku następcą świętego Piotra jest Benedykt XVI, syn narodu niemieckiego, oba narody doświadczają w szczególny sposób, jak wielka i głęboka może być więź przyjaźni i współpracy, gdy pozwolą się one kierować przez tego samego Ducha Chrystusowego, Ducha pojednania i pokoju, piszą we wspólnej deklaracji biskupi Polski i Niemiec. O komentarz do tego wydarzenia poprosiliśmy rzecznika Episkopatu Polski, księdza Józefa Klocha.
Nigdy nie powinniśmy być przeciw sobie, ale zawsze razem. To, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, nabiera zupełnie nowego wymiaru. Polacy i Niemcy nie powinni rozdrapywać ran, rozliczać krzywd. Dlaczego? Bo oprócz sprawiedliwości jest jeszcze miłość. Tylko prawda może nas wyzwolić i my wszyscy powinniśmy patrzeć na historię również oczyma bliźniego, a to jest inna perspektywa. Przed Polakami i Niemcami są wspólne zadania i biskupi Polski i Niemiec je wskazują. To jest ochrona życia, dbałość o małżeństwo i rodzinę, czuwanie nad tym, co dzieje się w bioetyce, nad kierunkami jej rozwoju, dbałość o pokój, a także dbałość o wolność.
Przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec, kardynał Karl Lehmann, wyraził swoje zadowolenie ze wspólnego oświadczenia. Jego zdaniem jest ono wyrazem uznania dla dzieła pojednania w minionych 40 latach oraz próbą spojrzenia na wspólną przyszłość w zjednoczonej Europie.
Po podpisaniu wspólnego oświadczenia przewodniczący niemieckiego episkopatu ubolewał nad faktem, że wciąż jeszcze istnieją irytacje, które ostatnio bardzo utrudniły wzajemne polsko-niemieckie stosunki. Kardynał Lehmann przypomniał elitom politycznym w obu krajach, że są odpowiedzialne za pokojowe i przyjazne sąsiedztwo. Zapytany na konferencji prasowej o możliwość powstania w Niemczech Centrum Przeciwko Wypędzeniom, niemiecki kardynał powiedział, że taka placówka może powstać tylko i wyłącznie w porozumieniu z Polakami. Powinna ona mieć wymiar europejski, a w jej nazwie powinno się znaleźć słowo pojednanie. Przewodniczący niemieckiego episkopatu podkreślił też, że podpisane dzisiaj wspólne oświadczenie jest wyrazem woli katolików w obu krajach większego poparcia w jednoczącej się Europie wartości chrześcijańskich. To one przyczyniają się do wolności, sprawiedliwości i poszanowania godności ludzkiej na naszym kontynencie. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dokument na 40-lecie wymiany listów między Episkopatem Polski i Niemiec nie ma charakteru świętowania wielkiego jubileuszu, podkreśla biskup Jan Kopiec. Jak dodaje, wskazuje na to nawet dbałość o to, by podpisanie nie wypadło bezpośrednio w rocznicę historycznego listu.
By zwrócić uwagę na impulsy, jakie wtedy 40 lat temu się dokonały i to po obu stronach, równocześnie prosząc czy zabiegając, także zachęcając, aby można było patrzeć w nową przyszłość. Wtedy 40 lat temu sprawa, jak wiemy, była bardzo trudna i bardzo jeszcze nabrzmiała różnego rodzaju reminiscencjami, zwłaszcza tymi wojennymi. Dzisiaj spoglądamy nieco inaczej, widząc, że nie chcąc używać zbyt wielkich słów, że tamta decyzja i tamto zaproszenie i wyciągnięte ręce z ław kończącego się Soboru Watykańskiego II było decyzją słuszną i w dobrym kierunku skierowanym.
Dziś jednak wiele się zmieniło, czas i okoliczności zrobiły swoje.
To jednak już jest wspólna Europa, to już jest jednak zmiana pokoleń, to już jest także inna opcja i inna troszeczkę wizja naszego sąsiedztwa. Stąd też i próba, aby w 40-lecie spojrzeć już nie tyle z samego historycznego tylko oglądu, ale spojrzeć równocześnie, że dokonało się wiele w przemianach tej naszej mentalności. Dlatego też podpisanie owego oświadczenia, krótkiego, nie wchodzącego w szczegółowe analizy dotyczące tych wszystkich historycznych przemian, jest dość symbolicznie przewidziane, by je podpisać w dwóch miejscach. W siedzibie konferencji Episkopatu Niemiec w Fuldzie u grobu świętego Bonifacego i potem, 3 dni później, we Wrocławiu podczas także posiedzenia plenarnego konferencji Episkopatu Polski. Chciałbym tylko przypomnieć, jak nawet ta wydawałoby się zupełnie odległa kwestia samego podpisania, jak ona się układa w logiczny ciąg dziejów. 40 lat temu list był adresowany w Rzymie przez biskupów w ramach jeszcze kończącego się soboru. 30 lat później, czyli 10 lat temu, w 1995 roku, kiedy wydawano wspólne słowo, już nie dwa odrębne dokumenty, ale wspólne słowo, podpisanie nastąpiło w Warszawie dla jakby zaznaczenia, że ten kierunek historycznego rozliczenia musi być tutaj do głosu dopuszczony. Obecnie, 40 lat już po tym, w dwóch miejscach, jakby równorzędnie, jakby pokazać, że to obie strony musiały bardzo długą podróż odbyć po wszystkich swoich umysłowych ranach i wszystkich jakichś tam, powiedzmy sobie szczerze, trudach, bo sprawa nie jest taka całkowicie jednoznaczna.
Okazuje się, że do sprawy dochodzi tutaj dodatkowy kontekst z pozoru niezwiązany z polsko-niemieckim pojednaniem, a więc kwestia ukraińska.
Myślę, nie trzeba tutaj tłumaczyć, jak bardzo jest to również obciążone sąsiedztwo różnego rodzaju sprawami i różnego rodzaju jeszcze nieprzepracowanymi w mentalności obu narodów wzajemnych powiązań czy wzajemnych niekiedy także i bolesnych spraw. I to, że dochodzi także do takiego połączenia, że jest i kardynał Huzar, że w czerwcu była modlitwa po stronie ukraińskiej, że jest wspólne już także słowo, że jest gotowość, chęć, aby wyjść. To jest ten logiczny ciąg postawy, jaką chrześcijanie powinni jak najbardziej z głębi swojego serca zająć. Punkt widzenia jest mniej więcej ten sam. Obciążenie sąsiedzkich warunków na pewno jest powodem do różnego rodzaju wyciągania tego, co nas albo dzieli, albo wzajemnie boli. Natomiast umiejętność przekroczenia odważnego i spojrzenia trochę inaczej, szukajmy wspólnego porozumienia, bo i my, i oni, używając takiego określenia, mamy sobie coś do wyrzucenia. Wobec tego tą drogą trzeba iść, szukania tego, co może nas oczyścić, ale wzajemnie.
Gest polskich biskupów sprzed 40 lat został ukazany przez komunistyczną propagandę jako skandal. był znaczącym impulsem, obecnie jednak, jak się zdaje, nie wywoła jakiegoś większego odzewu.
No nie minimalizowałbym, dlatego że to, co na początku 40 lat temu było, nie powiedziałbym skandalem absolutnie, tylko było zaskoczeniem, że można się zdecydować na taką postawę. Że my, zwłaszcza od politycznych stron uczeni czy szpikowani wręcz nienawiścią, wzajemnymi uprzedzeniami, gotowymi, bardzo często zideologizowanymi postawami, nagle do tego dochodzi zupełnie inny jakby fundament myślenia. I nie chcąc znowu zbyt wielkiego słowa użyć, ale myślę, że tutaj słowo o chrystusowym orędziu, o miłości, o wzajemnym umiejętnym wybaczaniu sobie wszelkich krzywd, bo one nigdy do niczego nie doprowadzą, lecz raczej będą tylko barierami, że to było odważnym postawieniem odpowiedzialności wzajemnej naszej za przyszłe losy. To już nie jest kwestia tylko poglądu jednego czy drugiego człowieka na sali konferencyjnej, ale to jest odpowiedzialność za wizję sąsiedztwa wzajemnego i to oby jak na dalsze pokolenia. Myślę, że sprawa jest także o tyle ważna, że tych impulsów potrzebujemy bardzo dużo. Ja bym nie rezygnował z tego określenia, ponieważ każde pokolenie na nowo podejmuje pewne rozliczenia. I myślę, że dla pokolenia dzisiejszych 20-30-latków, którzy już nie wiedzą o obciążeniach wojennych wydarzeń, wręcz przeciwnie, oni wiedzą, jak się jedzie za granicę, ile można skorzystać od studiów, aż po najbardziej wymierne materiały, korzyści, że to wymaga pewnego innego ustawienia i tu rolę impulsu widziałbym mimo wszystko nadal.
Można się zastanawiać, czy dokument polskich i niemieckich biskupów, tak jak przed 40 laty, będzie gestem także wobec polityki. Wystarczy przypomnieć majątki niemieckie na ziemiach zachodnich, reparacje wojenne dla Polski, centrum wypędzonych, czy bieżące rozbieżności w polityce europejskiej. To ewidentne, poważne perturbacje w dobrym sąsiedztwie.
To, co jest już dzisiejszą rzeczywistością, to już nie jest tylko kwestia obciążeń wzajemnych relacji polsko-niemieckich. To już jest dzisiaj normalna sprawa sąsiadowania narodów i to obserwujemy na całym świecie. To nie jest tylko kwestia polsko-niemieckich tutaj relacji. Widziałbym natomiast, żeby podchodząc do różnego rodzaju kwestii, które wymagają także ciągle aktualnego podejmowania, żeby nie próbować wyciągać z nich tych obciążeń i próbować szantażować obciążeniami dawnymi. Bo rozumiem, że nastawienia nasze na relacje polsko-francuskie, na relacje polsko-brytyjskie, nie mówiąc o innych, one nie mają tego obciążenia sąsiedzkiego. Natomiast są zawsze przez nas widziane jako swoista promocja nasza w wyjściu z izolacji zewnętrznego, sąsiedzkiego, niekiedy jakiegoś trudniejszego kontekstu. Stąd ja bym tak tego nie widział, jeżeli to jeszcze mogą dojść do głosu, owszem, te upiorne i bardzo godne obawy w opinii wielu jeszcze ludzi, to tylko te sprawy, które się ciągną jeszcze z wojennych pozostałości. To rzeczywiście kwestia własności, kwestia tych może ewentualnie ciągłych prób, aby też przepraszać za wszystko i za wypędzenia Niemców. Ale tu ja bym tego już dzisiaj, patrząc na kontekst nasz europejski, ogólny, bym nie wyciągał tego jako szczególnych tutaj spraw, bo ciągle będę tutaj mocno optował w kierunku podkreślenia, że dla nas, zwłaszcza dla chrześcijan, zwłaszcza dla ludzi Kościoła, dla tych, którzy odnajdują w Kościele i w chrześcijaństwie, czy powiedzmy dokładniej w katolicyzmie, dla siebie wspólny fundament, nam jest bardziej potrzebne duchowe odrodzenie, inne spoglądanie. Wszystko to, co się przekłada na politykę, na gospodarkę, nawet na inne, nawet bardzo wymierne sprawy, to już jest jednak kontekst dużo inny. I naszym zadaniem jest jednak, by próbować przełamywać to, co mogłoby nas oddzielać w tej warstwie najbardziej takiej delikatnej, a więc to, co formuje mentalność, podejście, sposób wartościowania.
Materiał z biskupem Janem Kopcem zrealizował Tomasz Ciecierski. A ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do słuchania naszych programów jutro. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Laudetur Jesus Christus.